Turów do zamknięcia w 2026. Decyzja sądu stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie kopalni i elektrowni w Turowie. Czy kilka tysięcy osób straci niebawem pracę, a miliony gospodarstw źródło energii i ogrzewania? Inflacja najniżej od 3 lat. Co więcej, odczyt znalazł się na poziomie niższym od najśmielszych prognoz analityków. Dlaczego tak się stało? Spółka LPP pod ostrzałem. Akcje właściciela takich marek jak Sinsay, House czy Krop spadły aż o 35% w jeden dzień. Co było powodem tak dużej paniki inwestorów? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Pytanie więc, co w tym tygodniu dotknęło naszych portfeli? Było kilka znaczących spraw, ale zanim przejdziemy do rzeczy, proszę o łapkę w górę, aby nakarmić wygłodniały algorytm. Czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Czarny piątek dla LPP. Akcje giganta spadają o 35% w jeden dzień. Inwestorzy giełdowi z pewnością znają takie określenia jak na przykład Czarny Czwartek, czyli 24 października 1929 roku, kiedy to doszło do wielkiego krachu na nowojorskiej giełdzie, co zapoczątkowało tak zwany Wielki Kryzys. Część z nas pamięta też Czarny Poniedziałek 19 października 1987 roku, kiedy to Dow Jones Industrial Average zanotował nagły krach o 22%. 15 marca 2024 roku można nazwać giełdowym czarnym piątkiem, lecz nie dla całego rynku, ale dla jednej ze spółek, która wchodzi w skład indeksu WIG20 i ma blisko 5% udział w indeksie polskich blue chipów. W piątek runął bowiem kurs spółki LPP, czyli właściciela m.in. marek Reserved i Sinsay. Spółka zanotowała astronomiczny spadek aż o 35,78%. Mówimy o naprawdę spektakularnym spadku notowań, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że wszystko wydarzyło się podczas jednej sesji giełdowej i to za sprawą jednej informacji. Kurs spadł z poziomu 17 830 zł do poziomu 11 450 zł. Zatem czym była ta jedna kluczowa informacja i kto ją opublikował? Wszystko zadziało się za sprawą założonego w 2017 roku Hindenburg Research, amerykańskiej firmy zarabiającej na spadku cen akcji spółek, w których wykryła i nagłośniła nieprawidłowości. Hindenburg Research doprowadził już do kilku głośnych afer, m.in. w indyjskiej Adani Group, kontrolowanej przez jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Aktualnie ich celem stał się największy w Polsce detalista modowy i sądząc po zachowaniu inwestorów, Amerykanie trafili w dziesiątkę i zarobili na tym krocie. Hindenburg zajął tak zwaną krótką pozycję na akcjach LPP, czyli gra na ich spadek, co doprowadziło do ich bezprecedensowej przeceny podczas piątkowej sesji 15 marca. Giełdowej kapitalizacji LPP nagle wyparowało w ciągu jednej sesji aż około 21 miliardów złotych. Amerykańska firma zarzuca LPP, że jej wyjście z Rosji w 2022 roku, czyli z kluczowego rynku zagranicznego, było jedynie pozorne. Hindenburg w swojej argumentacji powołuje się m.in. na dokumenty oraz relacje anonimowego byłego dyrektora LPP. Były dyrektor LPP miałby stwierdzić, że firma ciągle nadzoruje i kontroluje sprzedaż w tym kraju, choć robi to nieoficjalnie. Zatem w jaki sposób miałaby to robić? Miałoby to się dziać rzekomo za pomocą fasadowych spółek oraz wykorzystując Kazachstan jako kraj pozwalający omijać sankcje eksportowe. Ponadto Hindenburg swoje zarzuty argumentuje m.in. wątpliwościami co do podania w angielskiej wersji raportu za rok obrotowy 2022-2023 3,2 miliardów złotych przychodów, czyli 1/5 całości w kategorii pozostałe. W polskojęzycznym raporcie kwota ta wynosi zaledwie 207 milionów złotych, a reszta rozkłada się w różnym stopniu po wszystkich markach. Puls Biznesu wystosował do LPP prośbę m.in. właśnie o wyjaśnienie tej rozbieżności. Jednak spółka wystosowała już kilka oświadczeń dementujących ustalenia Hindenburga. Raport jest elementem przygotowywanego od 5 miesięcy zorganizowanego ataku dezinformacyjnego obliczonego na spadek kursu akcji grupy LPP. O sprawie poinformowaliśmy wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajową Agencję Skarbową. Wywiadownia działa na zlecenie podmiotów trzecich. trzecich. Nie można wykluczyć, że tego typu działania mogą być próbą przejęcia wpływów w spółce, informuje biuro prasowe LPP. Ponadto spółka poinformowała, że złożyła w piątek zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę swoją oraz akcjonariuszy zagrażającego bezpieczeństwu rynku finansowego oraz podkreśla, że nie prowadzi żadnej działalności w Rosji i nie wysyła tam towarów przez Kazachstan. Tą sprawą zajmuje się już także KNF, o czym poinformował Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy przypadek, w którym pojawiają się wątpliwości dotyczące prawidłowości wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych lub podejrzenia o manipulację akcjami, jest poddawany przez UKNF wszechstronnej i wnikliwej analizie, a w uzasadnionych sytuacjach komisja podejmuje stosowne działania nadzorcze. Tak się dzieje także w przypadku LPP. Zatem jak obstawiacie, czy akcje spółki odbiją i to dobry moment na ich zakup, czy może wręcz przeciwnie? Podzielcie się opinią w komentarzu. Szczerze mówiąc, to jest właśnie jeden z powodów, dla których nie przepadam za GPW. Już nieraz zdarzyło się, że wycena indeksu czy danej spółki poważnie cierpi na decyzji polityka czy tego typu informacji jak teraz. Dlatego uważam, że inwestując długoterminowo i pasywnie, warto wybierać bardziej stabilne rynki, jak na przykład rynek amerykański. Zarówno na nim, jak i na wielu innych rynkach możecie inwestować dzięki platformie Freedom24, gdzie wciąż obowiązuje promocja tylko dla bizonów. Przy odpowiednim zasileniu konta możemy liczyć na 2 do 3 akcji na start o wartości od 4 do ponad $800 każda. Szczegóły i kody promocyjne widzicie właśnie na planszy. Do tego, jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi na inwestycje, wciąż możemy liczyć na dość wysoki zwrot w produktach na 3 do 12 miesięcy, do 6,41% rocznie w euro i do 8,76% w dolarach. Im wyższa kwota na rachunku, tym wyższe oprocentowanie, tak jak widzicie to w tabeli. Warto jednak pamiętać, że obecne dość korzystne warunki nie zostaną z nami wiecznie, bo są powiązane ze stopami procentowymi w Europie i USA. Także jeśli szukacie czegoś dla oszczędności w euro czy dolarach, warto zorientować się teraz i zarezerwować sobie obecne warunki. Szczegóły oferty partnera znajdziecie jak zwykle pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie też, aby użyć właśnie tego linka, bo inaczej kody promocyjne mogą nie zadziałać. Powodzenia! Inflacja najniższa od 3 lat. Co jest przyczyną? W piątek Główny Urząd Statystyczny podał odczyt inflacji za luty. Powiedzieć, że odczyt szokuje, to jakby nic nie powiedzieć. Inflacja w lutym 2024 wyniosła bowiem 2,8% w skali roku i jest to spadek względem zrewizjowanych danych za styczeń 2024, gdzie inflacja wyniosła 3,7%. Z kolei w skali miesiąca, czyli w lutym względem stycznia, ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%. Warto zauważyć, że konsensus rynkowy był na poziomie 3,2%. Co to oznacza? Oznacza to po pierwsze, że inflacja za luty jest niższa od założeń ekspertów, a po drugie, że mieści się już w zakresie dopuszczalnego odchylenia celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Piszą o tym m.in. analitycy mBanku. Inflacja w lutym znalazła się blisko liczby uznawanej za cel inflacyjny, 2,8%. To zdecydowanie niżej od konsensusu, 3,2%, i nadal nieco niżej od naszej optymistycznej prognozy, 3%. W marcu zejdziemy poniżej 2,5%, ale to nie oznacza, że NBP osiągnął cel inflacyjny. Pytanie zatem, co jest przyczyną tak głębokiego spadku inflacji? W lutym wspominałem wam o tym, że w marcu, jak co roku, zmieni się waga poszczególnych elementów koszyka inflacyjnego. Tak też się stało. Zmiana ta automatycznie spowodowała nie tylko niższy wynik za luty, ale i korektę w dół wstępnego szacunku styczniowego wskaźnika CPI do 3,7% z 3,9% rok do roku. Według nowych wyliczeń GUS w 2023 roku najbardziej zwiększył się udział wydatków gospodarstw domowych na użytkowanie mieszkań i nośniki energii oraz na żywność i napoje bezalkoholowe. Te kategorie doświadczyły także najwyższego wzrostu cen w poprzednim roku. Jak wspomina Monika Kurtek z Banku Pocztowego, skala rewizji danych styczniowych, a także odczyt wskaźnika lutowego, który znalazł się w niedalekiej już odległości od środka celu NBP 2,5%, jest pozytywnym zaskoczeniem. Zejście wskaźnika CPI tak nisko odbyło się w warunkach wzrostu udziału wydatków gospodarstw domowych na dwie główne kategorie, czyli żywność i utrzymanie mieszkań. Czy taki odczyt inflacji oznacza, że na dobre uporaliśmy się z tym zjawiskiem? Wiele wskazuje na to, że jeszcze nie. Najpewniej w tym miesiącu inflacja spadnie nawet poniżej 2,5% rok do roku. Nie zostanie tam jednak na stałe i w kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju inflacyjnego efektu jojo. Bowiem na koniec roku ceny konsumenckie odbiją i będą rosnąć w tempie 5-6% rok do roku. Między innymi z uwagi na przywrócenie 5-procentowej stawki podatku VAT na żywność już od kwietnia oraz z racji planowanego odmrożenia cen energii w dalszej części roku. To z kolei oznacza, że wysoce prawdopodobny jest brak obniżki stóp procentowych w najbliższych kwartałach i podtrzymanie retoryki NBP w tej sprawie. Zatem ceny nadal rosną, ale już nie tak szybko jak dawniej. Pytanie, czy widzicie to na własnych paragonach? Dajcie znać w komentarzu. Kopalnia Turów do zamknięcia. Kuriozalna decyzja sądu w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję o uchyleniu decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej kontynuacji eksploatacji węgla brunatnego przez kopalnię Turów. Co to oznacza w praktyce? W skrócie, potencjalne zamknięcie jednej z największych kopalni w Polsce już w roku 2026. Kopalni, przy której znajduje się elektrownia Turów, zaopatrująca w energię elektryczną około 3,2 miliony gospodarstw domowych i odpowiadająca za około 7% krajowej produkcji energii elektrycznej. Oznacza to możliwe blackouty, likwidację kilku tysięcy miejsc pracy, a także potencjalną katastrofę ekologiczną związaną z zanieczyszczeniem rzeki Nysy. Co najlepsze, wszystko to miałoby się stać nie za sprawą ofensywy ze strony Komisji Europejskiej czy strony czeskiej, która rozpoczęła się jakieś 2,5 roku temu, tylko za sprawą decyzji podjętej w Warszawie. Wojciech Ilnicki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni węgla brunatnego Turów, w wywiadzie powiedział: jak wynika z obliczeń, gdyby chcieć zamknąć kopalnię bez konsekwencji, trzeba by to zrobić w ciągu 8-10 lat. Odpowiednio cały proces przygotować. My nie jesteśmy płytką kopalnią. Nagłe zamknięcie doprowadziłoby do potężnej katastrofy ekologicznej. Wtedy dopiero byłby płacz i zgrzytanie zębów. Gdyby obsunęła się ziemia, Nysa skierowałaby się do naszej odkrywki. Zalewałaby odkrywkę przez kilka lat, ale przestałaby dalej płynąć. Jakby przestała dalej płynąć, miasta leżące nad rzeką, które korzystają z niej do zasilania lokalnych wodociągów, straciłyby możliwość zasilania swoich mieszkańców wodą. Nysa wpada do Odry, więc zmniejszyłby się dopływ wody i do tej rzeki. Kto zatem skorzysta na takiej, a nie innej decyzji sądu? Na zamknięciu Turowa skorzystają przede wszystkim okoliczne kopalnie w Czechach czy Niemczech, które torpedowały jej działalność od lat. Tak się składa, że jest ich w okolicy całkiem sporo, a o genezie problemów Turowa oraz konfliktu z Unią i Czechami nagrałem kiedyś osobny odcinek, który znajdziecie tutaj. Warto przypomnieć, że przedmiotowa sprawa dotyczyła koncesji na wydobycie węgla, pierwotnie przyznanej w 1944 roku. Koncesja ta przeszła przez dwa istotne etapy zmian. Pierwsza modyfikacja miała miejsce w roku 2020 i została wprowadzona w trybie pilnym z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia koncesji. W tamtym czasie z myślą o kopalni Turów i o kopalniach śląskich przygotowano specjalistyczną ustawę popularnie nazywaną Lex Turów. Ustawa ta umożliwiała jednorazowe przedłużenie obowiązywania koncesji na okres 6 lat, bez konieczności uzyskania nowej decyzji środowiskowej. Dzięki temu koncesja została przedłużona do roku 2026. W międzyczasie prowadzone było postępowanie środowiskowe dla kopalni Turów. Następnie w lutym 2023 roku minister klimatu i środowiska zdecydował o przedłużeniu koncesji dotyczącej wydobycia węgla brunatnego dla Turowa do roku 2044. Decyzja ta została jednak właśnie uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jak zatem argumentował swoją decyzję sąd? Podobno fundamentalne dla tego rozstrzygnięcia były argumenty dotyczące umowy międzynarodowej zawartej między rządem Polski a Republiką Czeską. Umowa ta dotyczyła współpracy i koordynacji działań w kontekście zarządzania wpływem, jaki eksploatacja kopalni wywiera na otaczające środowisko. Taka umowa ma znaczenie dla aktów stosowania prawa, a takim aktem stosowania prawa jest niewątpliwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Tymczasem organ w zaskarżanej decyzji wprost uznał, że nie ma ona znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. sprawie. W ocenie sądu takie stanowisko jest błędne, skonkludował sędzia Łuczaj. Bojkot w sprawie funkcjonowania kopalni Turów zapoczątkowały organizacje ekologiczne i przedstawiciele samorządów z niemieckich i czeskich obszarów przygranicznych. Co ważne dla tej sprawy, postępowanie sądowe zostało poprowadzone pod egidą fundacji Frank Bold, o której warto poczytać opinię na Google bądź obejrzeć kilka filmów o tej organizacji czy ich finansowaniu. Co dość ironiczne w tej sytuacji, to fakt, że na terenie przygranicznym obok polskiej kopalni Turów funkcjonują również kopalnie niemieckie oraz czeskie, które do tego są większe od kopalni Turów. One jednak nikomu nie szkodzą i działają zgodnie z wszelkimi prawami natury. Taki przynajmniej jawi się z tego obraz w ostatnich latach. Ponadto w ubiegłym roku Niemcy podjęły decyzję o uruchomieniu rezerwowych bloków węglowych, co nasuwa pytanie o spójność stosowanych w Unii standardów w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska. Trzeba jednak podkreślić, że uchylenie decyzji środowiskowej jeszcze nie oznacza zamknięcia kopalni, a sama decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna. Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym, powiedział sędzia w USA Jarosław Łuczaj. Mimo to dalszy los kopalni wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jak ocenia Wojciech Ilnicki, uchylenie przez sąd administracyjny decyzji środowiskowej dla kontynuacji wydobycia w kopalni Turów oznacza, że do 2026 roku będzie ona do zamknięcia. Nie da się w tak krótkim czasie uzyskać nowej koncesji. Związkowcy alarmują, że w przypadku braku apelacji od wyroku dotyczącego kopalni Turów przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będą zmuszeni do podjęcia własnych działań. Związkowcy zamierzają więc strajkować. Jestem po rozmowach ze związkami zawodowymi. Będzie spór zbiorowy. Zatrzymamy kopalnię ostrzegawczo, a później całkowicie, by pokazać, ile kosztuje energia elektryczna w Polsce bez Turowa, zapowiedział Wojciech Ilnicki. Kopalnia i elektrownia Turów pełni naprawdę ważną rolę dla Polski i pobliskich miejscowości. Kompleks zatrudnia bezpośrednio około 3600 pracowników. Związanych z funkcjonowaniem kompleksu jest natomiast około 15 tysięcy osób. Do tego produkuje około 7% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i spełnia kluczową rolę w zaopatrywaniu okolicznych miejscowości w ciepło. Przy obiekcie znajduje się również węzeł przesyłowy, który integruje polski system elektroenergetyczny z sieciami Czech i Niemiec. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku sądu i w międzyczasie analizuje potencjalne ścieżki postępowania w obecnej sytuacji. Spółka podkreśla, iż z pełnym zaangażowaniem stosuje się do wymogów decyzji środowiskowej. Zgodnie z najnowszymi informacjami, zrealizowano już szereg inwestycji oraz podjęto działania proekologiczne mające na celu minimalizację negatywnego wpływu kopalni na środowisko w Polsce, Czechach i Niemczech. Na te cele PGE GiEK przeznaczyło dotychczas kwotę około 56,6 milionów złotych. Jak informuje spółka, jednym z zakończonych projektów jest konstrukcja podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu działalności odkrywki w Turowie na zasoby wodne po stronie czeskiej. Efektywność tej bariery potwierdzają ponadto przeprowadzone testy, które wykazały jej pełną funkcjonalność i skuteczność. Co więcej, w otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni przy granicy polsko-czeskiej zaobserwowano wzrost poziomu wód podziemnych o ponad 4,5 metra. Nie ma co ukrywać, że obecnie Polska wciąż nie jest gotowa na rezygnację z węgla. Udział czarnego surowca w produkcji energii elektrycznej spada z roku na rok, jednak nadal stanowi fundament dla polskiej energetyki. Pytanie więc, jak potoczą się dalsze losy Turowa? Czy kopalnia zostanie zamknięta, a może PGE skutecznie odwoła się od tej decyzji? Jak uważacie? Podzielcie się opinią w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz i zajrzeć do oferty partnera odcinka w opisie filmu. Każdy hashtag Bizweek w komentarzu to pozdrowienie dla mnie i zespołu, za które bardzo dziękujemy. Widzimy się za moment w jednym z kolejnych filmów lub w następnym odcinku już jutro. Cześć!